Gościem poranka w net jest pan Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Zaskoczony był pan wczorajszym oświadczeniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że o 20% będą zmniejszone pensje posłów i senatorów, a też innych wybieralnych władz w Rzeczpospolitej?
Nie, nie byłem zaskoczony. To jest bardzo odważna decyzja i można było sądzić, że można być zaskoczonym w tej sytuacji, ale myśmy zawsze sądzili, że na polityce nie ma potrzeby się dorabiać. Większość, czy nawet wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości o tym doskonale od zawsze wiedzieli. Zatem zdziwienie i zaskoczenie było, ale jak dzisiaj obserwujemy, to jednak w szeregach opozycji. U nas ze spokojem ta decyzja została przyjęta i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok na to, ażeby jednak tą nienaturalność opozycji wykazać. To znaczy z jednej strony im się nie podobają przeróżne podwyżki czy premie innych, a jak chodzi o nich, to tutaj już mają spore wątpliwości.
Ale jednocześnie, czy to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą, bo wiceministrowie zarabiają tyle, ile zarabiają, czy nie wiem, 6 000 zł to jest wystarczająca pensja dla kogoś, kto pełni i powinien być kompetentny i pełni wysokie stanowisko, czy nie. Nawet no, to rzecz dyskusyjna, prawda?
Panie rektorze, szanowni państwo, no, znaczy my tym się różnimy od wszystkich innych ekip, że słuchamy głosu obywateli. Do tej pory było tak, że społeczeństwo przekazywało sygnały niezadowolenia z jakichś tematów. Nigdy nie było żadnej reakcji. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Dzisiaj, jeżeli społeczeństwo w większości uważa, że politycy zarabiają za dużo, to my podejmujemy taką decyzję, bo my jesteśmy wybrani przez społeczeństwo i taką decyzję będziemy podejmować. Jeżeli kiedykolwiek będzie moment, nastrój i Polacy dojdą do takiej decyzji, że to jednak parlamentarzyści czy ministrowie powinni zarabiać więcej, pewnie taka decyzja kiedyś będzie podejmowana. Dzisiaj jest nastawienie takie. Przede wszystkim musimy nadgonić duże zaległości, musimy usuwać wiele nieprawidłowości, które się nagromadziły w większości w całej wolnej Polsce, ale przede wszystkim w ostatnich 8 latach. No teraz już można powiedzieć 2007, 2015, a nie ostatnich 8. I dopóki tego nie zrobimy, jesteśmy, można powiedzieć, trochę państwem na dorobku, to jest ku temu uzasadnienie. Jeżeli usuniemy wiele nieprawidłowości, usuniemy przeszkody w działalności dla przedsiębiorców, jeżeli poprawimy los pracowników, jeżeli emeryci będą mieli średnio większe emerytury i będą mogli się jakimś sposób nawet porównywać z emerytami zachodnimi, będziemy rozmawiali również o innych rzeczach, ale politycy nie mogą być pierwsi, którzy są beneficjentami rozwoju gospodarczego, bo ja przypomnę, że wskaźniki gospodarcze Polski są świetne. Wszyscy to wiedzą, mamy najniższe bezrobocie, najniższy deficyt, świetne dochody, ale to musi się przełożyć na portfel Polaków. Przede wszystkim i w pierwszej kolejności, a nie na portfele polityków.
Polacy też chcą się dowiedzieć, co działo się w państwie polskim za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dzisiaj o godzinie 11 w Prawo i Sprawiedliwość klub parlamentarny złoży wniosek uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Tak będzie, panie pośle?
Tak, też mam tą informację, że będzie zgłoszona już konkretna uchwała do prezydium, ażeby no, poddać to pod głosowanie Sejmu. Zapowiadaliśmy te działania w poprzednim tygodniu, no i jest to niewątpliwy, właściwy kierunek, nie możemy od tego odstąpić, bo my dzisiaj rozmawiamy o oszczędnościach bądź stratach w milionach, a tutaj jest sprawa, która jest nierozstrzygnięta, nierozwiązana, która dotyczy miliardów, bo każdy wie, że to dotyczy set miliardów. Czy to jest 260, czy 200, czy 400, to też jest przedmiot prac komisji, ale to są miliardy.
To będzie przedmiot prac komisji, ale ta komisja na pewno szybko powstanie.
Nie mam wątpliwości, że będziemy starali się jeszcze podczas tego posiedzenia kwietniowego w przyszłym tygodniu, żeby Sejm się tym zajął. Oczywiście to decyzja prezydium, ale naprawdę byśmy chcieli, żeby tak było. No i później jeszcze członkowie i już formułowanie składu.
Czy pan chciałby, jest pan prawnikiem, chciałby pan być członkiem takiej komisji śledczej?
Znaczy, Ja wyraziłem gotowość, natomiast decyzje jeszcze żadne nie zapadły. Jeżeli kierownictwo klubu dojdzie do wniosku, że ja mogę się w tej komisji przydać, to proszę bardzo. Natomiast jeżeli są kandydatury lepsze, to nie mam tutaj żadnego problemu z tym.
A w jaki sposób komisja pana zdaniem powinna rozpocząć swoje posiedzenie? Od czego? Od jakich pytań? Od jakich dokumentów?
Przede wszystkim zgromadzenie materiałów. Jest kilka ośrodków, które w jakiejś części, w jakimś wątku badały lukę VAT-owską. Ja tutaj mówię o prokuraturze. Był powołany zespół przez ministra Zbigniewa Ziobrę, który w pewien sposób usystematyzował te prace i prowadził śledztwo. Był zespół i departament w Ministerstwie Finansów. Tutaj trzeba zebrać te informacje. NIK też badał w pewnym zakresie wypływ w zakresie podatku akcyzowego. Więc trzeba zebrać informacje i usystematyzować je i dopiero wówczas zacząć jakby układać taki kalendarz prac.
Jeżeli było 500 miliardów złotych strat, to jakie są dochody budżetu z VAT-u?
No to jest, znaczy my mówimy w ogóle o skali całego 2008-2015.
Ja wiem, o tym okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, cały okres, czyli 8 lat, czyli 500 miliardów podzielone na 8, no to ileś tam wychodzi,
tak,
prawda?
Tak, to 30 miliardów. No luka VAT-owska była na poziomie 25%. To możemy przemnożyć 30-40 miliardów razy 5, mniej więcej. Ale panie doktorze, co jest ważne? W 2011 roku mieliśmy podwyżkę VAT-u. Mieliśmy podwyżkę VAT-u dla obywateli. Z tego uzyskaliśmy około 13 miliardów rocznie. I teraz jest pytanie zasadnicze. Dlaczego łatwiej było i podjęto decyzję o tym, że podwyższamy VAT o 1% dla wszystkich obywateli, czyli wyciągamy im z kieszeni pieniądze.
Kolejny procent
na produkty, które używamy na co dzień, większość produktów, 99%, a jednocześnie nikt się nie chciał pochylić i wziąć od przestępców 30 miliardów. Bez dotknięcia w żaden sposób obywateli i jeszcze z nadwyżką 17 miliardów. I dla mnie to jest zastanawiające, bo gdyby było kompletne zaniechanie, nikt się podatkami nie interesował, no to jakieś zrozumienie tej sytuacji by było. Po prostu ekipa jest nieudolna albo nie chce tego świadomie zrobić, ale z jednej strony widzi problem brakujących dochodów w zakresie podatku VAT, one malały, a z drugiej strony podejmuje działania, nie bierzemy od przestępców, bierzemy od obywateli. To jest dla mnie zastanawiające, jak można było taką decyzję wtedy podjąć.
Czy cała ten proceder był możliwy dzięki nieprecyzyjnym ustawom? Czy to na poziomie Sejmu też się działo? Posłów, którzy decydowali o tym, o ustawach VAT-owskich i podatkowych?
Tu są dwie sfery, bo jedna to jest sfera aktywności aparatu skarbowego i na podstawie już wówczas obowiązujących przepisów można było wiele zrobić, jak na przykład kontrola paliwa, które było transportowane z zagranicy. Tutaj uszczelnienie doprowadziło do wpływów na poziomie 8 miliardów, ale też regulacje ustawowe, które powinny wychodzić ze stref rządowych, dlatego że no, ciężko, żeby parlamentarzyści sami przygotowali ustawy podatkowe. Więc ta odpowiedzialność rozkłada się tutaj bardzo szeroko. Zaniechania urzędnicze ze strony aparatu skarbowego, na którego czele stoi ostatecznie minister finansów i ostatecznie również zaniechania legislacyjne, czyli brak inicjatywy legislacyjnej ze strony Ministerstwa Finansów, później rządu, a ostatecznie parlamentu.
A dowody na to, że ta wiedza po stronie urzędników, że dzieją się takie rzeczy w Polsce, o jakich teraz mówimy, była, są na to dowody, czy nie ma?
Panie redaktorze, ja jeszcze w latach właśnie 2010, 11, 12 obserwowałem, jakie były działania ministerstwa w zakresie luki VAT-owskiej i mafii VAT-owskiej. I proszę sobie wyobrazić, że jedyną aktywność, którą wyszukałem, to było publikowanie na stronie internetowej takich słupków, które co roku rosły, ze wskazaniem, ile VAT-u ucieka z Polski w związku z tymi nieszczelnymi przepisami. Czyli jeżeli Ministerstwo Finansów na stronie internetowej publikuje informacje, że mamy stratę w zakresie podatku VAT 20, 25, 27, 28, 35 miliardów, co roku idą słupki do góry, jest wykres piękny, no to chyba mieli świadomość tego, tak? Jakby dla mnie jest zupełnie oczywiste. Były raporty, Komisja Europejska też analizowała tą sytuację i publikowała dane, jaka jest luka w Polsce. Więc wszyscy o tym wiedzieli, to jest jakby fakt, którego Znaczy nie wymaga żadnego szczególnego dowodu, bo jakby nawet Polacy się orientowali, że ucieka ten VAT. Słyszeliśmy w publicznych jakichś publikatorach, że mamy karuzele VAT-owskie, że mamy nabycie wewnątrzwspólnotowe. Te wszystkie mechanizmy jesteśmy w stanie jakby sami znaleźć, natomiast no ministerstwo no to powinno mieć to rozpracowane, więc wiedza na pewno była. No i pytanie jest takie, no dlaczego nie było reakcji? Dlaczego nie było reakcji w tej sytuacji?
Jak rozpoczną się to już to, co my będziemy obserwować, czyli przesłuchania publiczne, to właściwie kogo? Od razu premiera Donalda Tuska komisja powinna wezwać na przesłuchanie i zadać mu pytanie, czy kogoś innego, ministra finansów w rządzie pana premiera Tuska, czy...
Na pewno aparat skarbowy, przedstawiciele aparatu skarbowego. Ja nie chciałbym tutaj wskazywać na której rangi, na jakim poziomie, ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że jest wina aparatu skarbowego jakiegoś stopnia i na tym się sprawa zamyka, ale przecież tam są też osoby poszkodowane. My powinniśmy też rozmawiać z osobami poszkodowanymi, bo często było tak, na przykład w karuzeli VAT-owskiej był w całej tej karuzeli jeden przedsiębiorca uczciwy, który w związku z tym, że wszedł w transakcje handlowe z jakimś podmiotem, który później zniknął, on stracił możliwość liczenia podatku VAT i w związku z tym jest osobą poszkodowaną. I trzeba zwrócić uwagę też na te osoby. W wyniku tych oszustw nie tylko sam skarb państwa stracił ogromne miliardy, ale również przedsiębiorcy tracili płynności finansowe właśnie w związku z tą sytuacją. Znamy sytuację na przykład mafii paliwowej, która wprowadzała do obrotu nielegalne paliwo i w związku z tym przedsiębiorcy, transportowcy, którzy w nieświadomie kupowali paliwo na przykład na stacjach, które okazywało się, że dystrybuowały to nielegalne paliwo, do tej pory mają ogromne problemy z rozliczeniem się z podatku VAT i akcyzowego, bo w nieświadomie zawarli transakcję handlową z tymi oszustami.
I to wszystko będzie wyjaśniać komisja. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka.
Na zegarze dziękuję bardzo.
Godzina 8:59. Nie wiem, czy to jest prawdziwe twierdzenie. Piosenka ładna, śpiewał Grzegorz Turnał.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Maria Dłużewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu i państwu.
Wczoraj była rocznica śmierci Olgi Jochan, 5 kwietnia 2017 roku to się wydarzyło. Przedwczoraj była premiera twojego filmu Patrzę na ciebie Warszawo, to film o Oldze Jochan. Co w tym filmie udało się pokazać?
To zupełnie jest rzecz magiczna, ale mam wrażenie, po rozmowie z widzami, bo już miałem dwa pokazy, że udało się Olgę pokazać. A o to chodziło, dlatego że ten wywiad z nią, który był kanwą tego filmu, nakręciłem przypadkiem do zupełnie innego filmu. Miał to być króciutki wywiadzik uzupełniający postać jej męża, Wiesława Jochana. Ale ten wywiad nie wszedł do filmu. I potem jak dowiedziałam się, że Olga jest w bardzo, bardzo ciężkim stanie, to przypomniał mi się ten wywiad gorączkowo. Go spisałam, zredagowałam. Poszedł w jednym z tygodników. Olga nie, już ukazał się po jej śmierci. Potem zobaczyłam, że mam przecież to wszystko jest nagrane i zrobiłam ten film i z pełnym przekonaniem mogłam zrobić duży film, czyli poprosić ludzi, którzy ją znali, którzy by się o niej wypowiadali. Taki klasyczny dokument. Zostawiłam Olgę w ogrodzie na jej fotelu wśród kwiatów, ptaków, drzew i jest to taki najmniejszy dokument z możliwych, bo tak przekładając na teatr, no to jest rodzaj monodramu. Wiesław Jochan tam chodzi z grabiami, czasem się wtrąci, czasem mówi jak się poznali, prawda, mówi o miłości, ale najważniejsza jest tam Olga i cały czas mówi do nas Olga. To jeżeli mogę, to dla kogoś, kto filmy robi, to jest rzecz, no powiedzmy, magiczna, to może nie, ale że udaje się kogoś zatrzymać. Jak Olga umarła, ja po prostu gorączkowo siedziałam po 10 godzin dziennie z montażystką, z Małgosią Rodowicz i próbowaliśmy ten film skleić, żeby zdążyć. no nie zdążyłam oczywiście, ale Olga została. I to jest, i dlatego ja będę dalej te filmy robiła, bo czasem się trafia taki fuks, że się człowieka złapie w ostatniej chwili i on już z nami zostaje wtedy.
A tytuł Patrzę na ciebie, Warszawo?
Warszawo, tak.
Jest cytatem z wypowiedzi?
Nie. To ja wymyśliłem ten tytuł, dlatego że Olga, jest wiele takich ujęć, jak ona stoi na balkonie, tak oparta o balustradę, patrzy na to swoje miasto. Ona jest warszawianką. Z wyboru, z miłości i tak dalej. Patrzy i mówi o niej niezwykle gorzkie rzeczy, bolesne rzeczy. Jak to Olga, prawda? Olga była typem wojownika. Bardzo ostro umiała oceniać zdarzenia ludzi, jednocześnie bardzo z taką dużą czułością do ludzi, ze zrozumieniem. Ale była to jedną z niewielu osób, które znam, które potrafiły mówić, czarne jest czarne, białe jest białe. Czasem się myliła, ale to zawsze była ona po prostu. I to była wartość tego. I wartością tego filmu jest właśnie opowieść Olgi o nas. O nas po przełomie, po 90 roku, o Warszawie i o Polsce. Tak ten film wygląda i oczywiście tam wciąż ta Warszawa się przewija łącznie z opisem no, niezwykle tragicznej, niezwykłej śmierci jej matki. Matka została zastrzelona na ulicy w czasie powstania, niosąc Olgę i upadła na Olgę. Olga nie zakwiliła, nie zapłakała, także ten, który zastrzelił matkę, poszedł dalej, nie zwracając za to uwagi, że tam jest dziecko i w ten sposób Olga ocalała. I z takim bagażem, mając taki bagaż straszliwy, nie przestała kochać ludzi, nie przestała kochać Warszawy, która w końcu tak ją skrzywdziła. Nie przestała dbać o tę Warszawę, jak tylko mogła.
A twoje wspomnienie jakiegoś spotkania z Olgą Johan?
O tak. Ostatnie. Nie spotkanie. Było tak, że zadzwoniła do mnie Olga i mówi, słuchaj, czy mi nie mogłabyś kolacji zrobić i zaprosić Krauzów, Joannę i Antoniego. Ja mówię, no mogłabym, ale dlaczego ja? A Olga mówi, no bo my mieszkamy z jednej strony Warszawy, oni mieszkają z drugiej strony, a ty po środku. Ja mówię, no tak, to jest logiczne. I przygotowywałam te kolacje. Pamiętam dokładnie, że obierałam jajka na twardo i była godzina 17. I zadzwonił Wiesław i powiedział mi, że odwiózł Olgę do szpitala. I już nie przyszedł. Ale ja się spytałam jeszcze wtedy, Olga, jak zadzwoniła do mnie, ale dlaczego chcesz się spotkać z Krauzymi tak gwałtownie? Ona mówi, bo my już nie możemy patrzeć z Wiesławem na to, co robią z Antonim, po Smoleńsku, po filmie o Smoleńsku. To jest straszne. My chcemy z nim posiedzieć, pogadać, pocieszyć go. I tylko tyle, że nie dotarła. Jak ja ten wywiad zrobiłam z nią na papierku i wysłałam Wiesławowi mailem, to on oddzwonił i powiedział, słuchaj, biegnę do Olgi, do szpitala, przeczytam jej ten wywiad. Ale wiem, że nie zdążył już. Że nie zdążył. Także takie to było moje ostatnie niespotkanie z Olgą, która chciała przyjść i pocieszyć Antoniego Krause. I nie ma Antoniego, nie ma Olgi i nie bardzo ma nas kto pocieszać.
Ale możemy posłuchać takiego krótkiego fragmentu z twojego filmu o Oldze Johan. Jak mówi i co mówi?
Ja nie jestem osobą mściwą, mnie nie, natomiast ten cyrk, który został zrobiony przy pogrzebie generała Jaruzelskiego, mnie przeraża po prostu. Mnie przeraża. Cały czas. I zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy szli w tym kondukcie, chociaż odrobinę mieli świadomość tego fałszu, tego zasłaniania tego, kim był generał Jaruzelski. A przecież nie o to chodziło, żeby wsadzić go w łańcuchy do ciemnicy. Chodziło o wyrok, o stwierdzenie, że ten człowiek był winien. Winien śmierci przecież ludzi. Śmierci, strachu ludzi. Ja podejrzewam, że dużo strachu teraz wynika z tamtych czasów przecież. I to on do tego doprowadził. No. On tą ekipą kierował. Skądś ten strach musiał się wziąć. No. Musiał być zakodowany wcześniej. Tak jak pamiętam z dzieciństwa, strach w czasie stalinowskim, dziadków, rodziców. I to było uzasadnione. Teraz jest w ogóle nieuzasadnione, no, bo jest coś ważniejszego niż ten etacik, na którym się siedzi. No.
Powiedziała Olga Johan i wprowadziła nas od razu w temat dotyczący weta prezydenta do ustawy degradacyjnej. Jak przyjęłaś ten akt prezydenta?
To znaczy zapowiedź ustawy degradującej uczciłem wypiciem niemalże duszkiem pół butelki wina i byłam bardzo szczęśliwa, bo to nasze pokolenie, prawda? Więc myślę sobie, jest, no to już teraz będzie dobrze. Natomiast weto pana prezydenta też mnie ucieszyło właściwie, dlatego że jak tam wyczytałam, wysłuchałam, pogadałam z prawnikami, to ta ustawa po prostu jest źle przygotowana, nie mając tej tam funkcji, tego odwołania. I ta ustawa by tak jeździła po świecie, po różnych głupkowatych trybunałach i nigdy by jej nie było. Myślę, że prezydent jako dobry prawnik dobrze, że zawetował tę ustawę. Tam trzeba coś tam zmienić, a zdegradować koniecznie.
I masz nadzieję, że prezydent przygotuje odpowiednią ustawę już bez mankamentów prawnych?
O, ja myślę, że tak, że to już dawno było zrobione. Jak wetował, to pewnie wiedział, dlaczego wetuje, który tam punkcik. Tak myślę i mnie się to podoba. Mnie się podobają weta prezydenckie, dlatego że to jest bezpieczne. Wiem, że sobie żyję rzeczywiście w demokracji, że jest parę instancji, która czuwa na tym, żeby nie było bubli prawnych, gdzie potem wszyscy się łapiemy za głowę. A wiem też, że prezydent jest pierwszy do tego, żeby zdegradować tych potworów, prawda, Kiszczaka, Jaruzelskiego, więc mnie się zgadza.
Wiele osób ma oczywiście odmienne opinie. Uważa, że to jest gest prezydenta w kierunku lewej strony. Niezrozumiały, tak mówił, komentując na gorąco weto prezydenta Antoni Macierewicz w Radiu Wnet. Te głosy słyszałaś?
Oczywiście, że słyszałam, ale się z nimi po prostu nie zgadzam. Poza tym Andrzej Duda jest jednym z bohaterów pierwszego mojego filmu smoleńskiego pod tytułem Mgła. Ja jestem do Andrzeja Dudy bardzo przywiązana. Uważam, że niezwykły nam się prezydent trafił. I tak jak ogromnie mnie ucieszyła ta zapowiedź weta, naprawdę ogromnie, właśnie symbolicznie. Nagle poczułam się lżej, kamień mi z serca spadł. Tak słowa nie powiedziałam, kiedy on to zawetował. Wejdzie ta ustawa, myślę, że na pewno wejdzie. I myślę, że prezydent się postara. Takie nasze napaści, dlatego że ten zrobił coś tam trochę źle, trochę to... No, czasem mi się podoba, bo sama się przyczepiam też bez przerwy do wszystkich, prawda? Ale nie w tym przypadku.
I też nie w tym przypadku, czyli nie 10 kwietnia 2018 roku poznamy raport Komisji Smoleńskiej. Na ten raport czekasz?
Nie. Nie czekam na ten raport. Dlatego, że ja śledzę bardzo to wszystko, co się dzieje w podkomisji, co się dzieje ze śledztwem zarówno w podkomisji, jak i w prokuraturze. W związku z tym nie czekam na raport, bo to, co już odkryli naukowcy z podkomisji, a przedtem komisji sejmowej Antoniego Macierewicza i chwała im za to, to tu się niewiele zmieniło, właściwie nic się nie zmieniło. Nie doszły jakieś nowe fakty. Ta sprawa z mojego punktu widzenia, no osoby nieznającej się, no ale jednak, ta sprawa jest dość jasna, ale po to, żeby powstał raport, prawdziwy raport, który ma ręce i nogi, to się okazuje, że potrzebujemy czasu. Ja tutaj liczę na prokuraturę, czyli na tę straszliwą rzecz dla moich przyjaciół, bohaterów filmu, czyli rodzin, ale te ekshumacje są konieczne i myślę, że nawet po tylu latach ci ludzie nam dużo powiedzą. Jeszcze bardzo liczę też na współpracę w końcu prokuratury i podkomisji.
I że w końcu dowiemy się, jak to wszystko wyglądało. Dłonie opierasz o książkę, którą napisałaś, Obrońcy.
Tak, tak. Tu jest właśnie, dlatego przyniosłem tę książkę w prezencie dla pana redaktora oczywiście, bo tu jest właśnie ten wywiad z Olgą Johann. Cały. Jest wywiad z mecenasem Piotrem Andrzejewskim. Jest wywiad z Zosią Romaszewską, z Kelusami, z Gwiazdami, z Andrzejem Kołodziejem, z Andrzejem Rozpochowskim. I tu jest dwóch jeszcze adwokatów, którzy teraz są pełnomocnikami rodzin smoleńskich w tak zwanym procesie arabskiego. To jest Andrzej Lewmirski i pan mecenas Hambura. To są ci, którzy ponieśli ten etos, najpiękniejszy adwokata, który zaczynamy od Andrzejewskiego Johanna, który wspominają swoich mentorów z kolei. I to jest taki piękny film, piękne opowieści o obrońcach, czyli adwokatach i obrońcach naszej godności, niepodległości, takich jak Rozpochowski, jak Kołodziej, Gwiazdowie. To jest taka książka, a ja państwu polecam, na się nazywa Obrońcy i tutaj siedzi ten właśnie wywiad z Olgą Johann też.
Zabieramy się do lektury. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Myślę, że nasz gość Krzysztof Zawitkowski czeka, bo znasz Krzysztofa Zawitkowskiego.
Znam Krzysztofa Zawitkowskiego, wspaniale pracuje, że tak powiem, na naszą rzecz w Kalifornii, czego mu zazdroszczę o tej porze roku.
Chociaż teraz jest wiosna, już jest ciepło.
Trochę lepiej.
Wiosna na Saskiej Kępie też bywa piękna. Jest godzina 9:27. I w tym dzisiejszym poranku tematy się mieszają. Gościem, czyli są ekonomia, historia, to co się dzieje na świecie, to wszystko w Poranku Wnet dzisiaj mamy. Krzysztof Jamroz, szef Polskiej Izby Handlowej w USA, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Ta Polska Izba Handlowa to jest coś nowego.
Jest to inauguracyjna inicjatywa strategiczna naszego kraju po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych na tym poziomie.
I na czym ta innowacyjność tej inicjatywy polega?
Po raz pierwszy w naszej historii, jako jedna z największych, 25 największych ekonomii świata, mamy formalną reprezentację w stolicy najważniejszego rynku dla każdej ekonomii światowej.
I pan będzie reprezentował tam Polskę?
Reprezentujemy nasz kraj na najwyższym poziomie administracyjnym w Stanach, tak.
Zadania, które pan przed sobą stawia, są jakie?
Kreujemy wizerunek Polski jako wspaniałego kraju i środowiska otwartego na biznes z bardzo przyjaznym prawodawstwem dla inwestorów przepraszam, i firm wchodzących czy zainteresowanych wchodzących na rynek Polski, jak również najważniejszym naszym działaniem jest znaczne powiększenie bilansu handlowego pomiędzy naszymi dwoma krajami.
A co możemy zrobić? Bo tak, to jest przedmiot wymyślony w Stanach Zjednoczonych, tak? Cały system, który mamy i czym się posługujemy, wyszukując informacji albo wysyłając maile, bardzo często jest produktem amerykańskim. Mamy rakiety, które będziemy mieć, rakiety Patriot, które są efektem myśli amerykańskiej. To co więcej możemy zrobić w tych relacjach biznesowych polsko-amerykańskich?
Nasz kontrakt na rakiety Patriot ze Stanów Zjednoczonych to jest jedna z najbardziej wartościowych kart w rozgrywce naszych relacji pomiędzy naszymi dwoma państwami. Nie da się mnie jest trudno powiedzieć, jak przekazać, jak jest to bardzo ważna karta przetargowa dla Polski jako kraju. Stany Zjednoczone są i naszym największym sojusznikiem. To jest kraj, którego potęga militarna jest źródłem naszego bezpieczeństwa, naszej suwerenności, a w Stanach Zjednoczonych kwestie obronności, kwestie militarne podążają za polityką, która kroczy bardzo mocnym krokiem za biznesem. Im większe, im mocniejsze relacje gospodarcze, ekonomiczne z państwami, tym większy odzew polityczny, tym większe szanse i tym większy spokój dla naszego narodu ze Stanami jako naszym sojusznikiem.
I co może zrobić Polska Izba Handlowa? W jaki sposób może się do tego przyczynić? Co pan będzie robił?
Będziemy upewniać się, że skoordynujemy wysiłki wszystkich agencji, wszystkich ludzi, którzy się przyczyniają do rozwoju handlu pomiędzy naszymi dwoma krajami, żebyśmy mieli siłę razem. Dlatego, że ja to nazywam, że mówimy spójnym głosem. Bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ekonomia polska jest bardzo atrakcyjna, jest bardzo szanowana, rozwija się na poziomie naprawdę światowym. Jest to nie do końca postrzegane w odpowiedni sposób. Czyli musimy zamknąć taki gap, czy taką różnicę pomiędzy percepcją a rzeczywistością. Jesteśmy w samym centrum Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w centrum prawodawstwa jako w stolicy, jak również jesteśmy, mamy, nasz zespół jest rozmieszczony strategicznie w największych metropoliach biznesu, czy to jest Chicago, czy to jest New York, czy LA.
A ten zespół już jest powołany, już funkcjonuje?
Zespół był powołany w tym tygodniu w czasie uroczystego powołania przez premiera Polski w tym tygodniu. I zespół, tak, opiera się, całkowita nasza praca opiera się na zasadzie wolontariatu, czyli są to bardzo wysokiej rangi biznesmeni i specjaliści, którzy chcą pomóc naszemu krajowi.
I to są Polacy?
Tak, głównie Polacy, jak również Amerykanie, których pomoc bardzo potrzebujemy w kreowaniu odpowiedniego wizerunku naszego kraju.
A jak doszło w ogóle do powołania tej Polskiej Izby Handlowej? Kto jest pomysłodawcą?
Myślę, że każdy sukces ma wielu ojców i myślę, że bardzo dużo osób przyczyniło się do tego, że w tym tygodniu zaczęliśmy zmieniać historię przez powołanie po raz pierwszy w naszej historii jako kraju takiej placówki, który każdy inny kraj na poziomie naszym już ma od wielu, wielu lat. I myślę, że to nie są proste rzeczy, ponieważ to potrzeba bardzo dużego patronatu na najwyższym poziomie. My mamy ogromne szczęście, że w Polsce jesteśmy pod kuratelą pana premiera i wspaniałych ludzi w jego gabinecie, szefów resortów, ministrów i szefów agencji, z którymi będziemy współpracować.
A jak to się stało? Jak pan się znalazł w tym zespole?
Im się idzie wyżej w biznesie, tym koło znajomych się zacieśnia. Także jest to, byłem zaszczycony dostać telefon ze środowiska biznesu, który jest blisko naszego kraju i z ogromną pokorą i zaszczytem przyjąłem tą odpowiedzialną funkcję.
Bo pan jest biznesmenem.
Tak. My wszyscy, cały nasz zespół, który na ten moment rozwija się, wszyscy przychodzą, to są ludzie na bardzo wysokim poziomie biznesowym, który ma dużo do zaoferowania przez własną obecność, przez pożyczenie własnego nazwiska tej naszej inicjatywie.
A jeśli można spytać, w jakiej branży, co robią pana firmy?
Ja jestem ekspertem w logistyce, czyli to akurat pasuje, ponieważ logistyka opiera się na międzynarodowym handlu, a nam przyświeca przyświeca nam rozwój handlowy, ekonomiczny i gospodarczy. Natomiast wchodzą w zespół eksperci od finansów, eksperci od różnych innych przemysłów, jak również mamy Amerykanów, którzy bardzo dobrze rozumieją prawodawstwo amerykańskie, tak żebyśmy mogli mówić językiem, który będzie odpowiednio przyjęty i zrozumiany w stolicy Stanów Zjednoczonych.
Bo nam też będzie zależało na tym, żeby coś Amerykanom sprzedać, nie tylko kupować, żeby w dwie strony ten handel się odbywał.
Jak najbardziej, tylko że Polska ma dużo więcej do wygrania niż tylko handel ze Stanami Zjednoczonymi. Stany nie mają większego przyjaciela na świecie, na pewno w Europie, niż Polska. I ten wizerunek nasz jako sojusznika strategicznego największego kraju na świecie jest niezwykle ważny dla zabezpieczenia bezpieczeństwa i suwerenności naszego kraju. I nie ma ważniejszej dla żadnego z nas, żadnego Polaka, który przyłoży siły czy ręki do tej inicjatywy, nie ma ważniejszego zadania, niż żeby ten wizerunek był jak najbardziej klarownie przedstawiony w samym sercu Ameryki.
Nie mają lepszego i wierniejszego sojusznika w Europie. To pewno jest twierdzenie prawdziwe, ale jednocześnie czy jest to odzwierciedlone pana zdaniem w polityce amerykańskiej, w tym, co się dzieje, nie wiem, w Senacie amerykańskim, myślę o ustawie dotyczącej problemu reprywatyzacji i takich, no, w gruncie rzeczy antypolskich wystąpieniach niektórych polityków amerykańskich.
No i dotykamy sedna sprawy. Ten nasz wizerunek jako państwa jest niejasno wyklarowany. I nie można mieć pretensji o to, że nie robimy czegoś, co każde inne państwo robi od wielu, wielu lat. Jesteśmy tutaj przez kilka dni z delegacją amerykańską, również z kongresu, z Kapitolu. Wczoraj przeszliśmy przez Oświęcim Brzezinkę nie było suchego oka, nie było przemoczonych chusteczek w delegacji i zapewniam, że wszyscy ci ludzie, którzy zrozumieją, jak bardzo boleśnie, tragiczny jest ten rozdział w naszej historii, pojadą z powrotem do domu, do Stanów, z dużo lepszym zrozumieniem wrażliwości tej sprawy dla nas. Jest to sprawa tego, że to, że jest to tak bolesne i to jest tak dotyka każdego Polaka, to nie oznacza, że to jest bardzo łatwo zrozumiane dla kogoś, kto nigdy nie miał tego przetłumaczone. Naszym zadaniem jest przetłumaczyć, zbudować mosty porozumienia, by nasz wizerunek i sprawy, które są dla nas, jako dla narodu bardzo ważne, były odpowiednio postrzegane w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy się wstydzić, chwalić Polską. Nie możemy przepraszać za to, że wymagamy szacunku dla spraw, które są dla nas o powadze narodowej, dla których pokolenia Polaków oddały życie, dla których nie ma jednej rodziny, która by nie była dotknięta tragediami, które dotykały naszego narodu. I za to nie będziemy nigdy przepraszać. To są sprawy ważne dla nas i zaczynamy, żeby ktoś nas szanował, musimy szanować sami siebie. Mamy wspaniałe rzeczy, natomiast nie robiliśmy pracy, która nazwijmy to, ja to używam słowa kreowania wizerunku, nie robiliśmy nic w sposób formalny w Stanach Zjednoczonych, żeby pomóc ludziom zrozumieć tam i pomóc prawodawstwu, ludziom, którzy są związani, czy w Kapitolu, czy w Kongresie, czy w Senacie, żeby zrozumieć powagę tych rzeczy. Natomiast językiem, który jest bardzo dobrze zrozumiany w Stanach, jest język biznesu i gospodarki, a Polska ma wszystkie atuty w swoje ręce na ten moment i będziemy te karty bardzo mocno rozgrywać.
Dobrze pan zna Waszyngton?
Ja znam dobrze Waszyngton, natomiast nasz zespół zna Waszyngton doskonale. I to jest cała siła profesjonalistów, których mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt zrekrutować do naszej izby.
W prestiżowym miejscu będziemy mieli wynajęte, znaczy Polska Izba Handlowa będzie miała wynajęte biuro?
Wydawanie pieniędzy to nie ma nic wspólnego z prestiżem. To jest, my jesteśmy biznesmenami, mamy bardzo duży dostęp do naszych własnych siedzib w całych Stanach. To nie chodzi o budowanie infrastruktury, która by kosztowała pieniądze dla nas jako państwa, jako ten. Mamy wspaniałą współpracę z jednostkami dyplomatycznymi, które już mają przedstawicielstwo. Mamy wspaniałą współpracę z agencjami rządowymi, które nas popierają, za których bardzo jesteśmy wdzięczni. To jest bardziej kwestia budowania relacji na najwyższych poziomach. To nie jest dyplomacja koktajlowa, to nie jest pokazywanie się w pewien sposób, dlatego że polski image gospodarczy jest bardzo mocny, tylko że język, jaki używamy, żeby się promować, nie jest językiem zrozumianym na poziomie prawodawstwa w Stanach.
Nie, ale to jest prawda, ale budujemy instytucje. Polska Izba Handlowa ma być instytucją, więc zawsze instytucja szuka jakiejś bazy, jakiegoś miejsca, jakiejś osoby, która koordynuje całe działania.
Osoby i zespół mamy doskonały. Ja po prostu nie lubię wydawać pieniędzy tam, gdzie nie potrzeba. Nasz cel działania jest na budowanie i klarowanie naszego wizerunku, który się odbędzie przez rzeczy takie jak strategiczne zakupy na najwyższym poziomie pieniężnym, jakim dokonujemy jako państwo, czy to w przemyśle lotnictwa, czy w przemyśle defense,
zbrojeniowym,
dziękuję, czy na poziomie technologii, czy wszystkich rzeczy, których zaczynamy my eksportować jako kraj do Stanów Zjednoczonych, czy to jest biotechnologie, czy to jest IT, czy to jest moda, czy części motoryzacyjne, czy części do przemysłu lotnictwa. Jest ogromnych dużo branż, które zaczęły istnieć w sposób poważny w Stanach Zjednoczonych i to na tych kontaktach będziemy budować nasz wizerunek.
Czy pan jest Polakiem, który urodził się w Stanach Zjednoczonych?
Nie, jestem chłopakiem z Łodzi, z korzeniami w Częstochowie i wyjechałem jako nastolatek.
I tam skończył pan w Stanach uniwersytet, czy po prostu zajął się pan biznesem?
Zanim do tego jechałem, ja miałem bardzo typową ścieżkę imigracyjną, jak wiele milionów Polaków, które to zajęło kilka krajów, zanim dojechałem do Stanów, czyli zacząłem od Europy, od Francji, od Irlandii, od Anglii, gdzie się wykształciłem, po czym w Kanadzie, gdzie skończyłem szkoły biznesowej i ostatnim krokiem były Stany Zjednoczone, które są najważniejszym rynkiem ekonomicznym świata.
A jeśli taki jeszcze, można nie odpowiedzieć na pytanie, a mieszka pan w Waszyngtonie, w Kalifornii, w Chicago, w Nowym Jorku, czy jeszcze gdzie indziej?
Jestem w takim miejscu, że mam bazę w kilku miejscach, natomiast najwięcej czasu spędzam w Palm Beach na Florydzie, gdzie jesteśmy sąsiadami z prezydentem Trumpem.
I tam są krokodyle.
Czasami nawet groźne, a czasami całkiem przyjemne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jest jakieś pytanie, którego nie zadałem?
Nie, bardzo dziękuję za...
Jest. O wojnę chińską, amerykańsko-chińską wojnę handlową. Jakie to ma przełożenie na relacje w biznesie polsko-amerykańskim? Czy ma jakieś?
Nie sądzę. Po pierwsze, sprawa wojna to jest bardzo dobra sprawa medialna, która w Stanach jest troszeczkę chyba za mocno przedstawiana, ponieważ jest to mocne sygnalizowanie punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Gdybyśmy my byli Stanami Zjednoczonymi i gdybyśmy byli w sytuacji, gdzie mamy tak niewyrównany balans handlowy z innym krajem, byśmy robili dokładnie to samo i powinniśmy byli przykładać taką wagę, jak Stany przykładają do spraw Chin. Jest to sprawa sygnalizowania pozycji, sygnalizacji ważności tej sprawy. Natomiast handel międzynarodowy nie da się zatrzymać. To jest sprawa, która jest, że tak powiem, która się odbędzie. Także to są bardziej negocjacje, to są sprawy dialogów dwóch państw, które może niekoniecznie są sojusznikami. Polska i Stany Zjednoczone są strategicznymi sojusznikami i nas po pierwsze tego nie dotyka, ponieważ bardzo bym chciał, powiem szczerze, żebyśmy zaistnieli dla Stanów Zjednoczonych jako poważny kontrahent, z którym trzeba się rozgrywać na scenie światowej. Jeżeli tak się zdarzy, to znaczy, że myśmy zrobili bardzo duży sukces.
A my byśmy bardzo chcieli, żeby Amerykanie w końcu swojemu najlepszemu sojusznikowi nie kazali stać w kolejkach po amerykańskie wizy.
Polityka amerykańska podąża bardzo mocnym krokiem za biznesem. A ja jestem biznesmenem i nie politykiem.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Jamroz, szef Polskiej Izby Handlowej w USA, był gościem Poranka. Jest godzina 9:45.